będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę, Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że czytasz list do Hebrajczyków. Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Prawo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa, ustanawia arcykapłanem Syna, doskonałego na wieki. Setno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest dla składania darów i ofiar, przeto trzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Ofiarował siebie samego. Zastanawia cię ta miłość, która poświęca siebie, aby uratować grzesznika. Jezus jest kapłanem, ofiarą i ołtarzem. Jesteś Bogu wdzięczny za kapłanów, którzy zastępują Jezusa w wykonywaniu tej ofiary na ołtarzach całego świata. tygodniu, gdy modlimy się o jedność chrześcijan, rozważmy słowa pastora Dariusza Zubera. Doświadczenie wieków mówi o tym, że nie jest rzeczą łatwą pogodzić ze sobą inność i wspólnotę. Pojęcia te wydają się wręcz wzajemnie wykluczać. Inność odbierana jest często jako zagrożenie. Takiej postawie sprzyja cała nasza zachodnia kultura, nacechowana indywidualizmem, gdzie najważniejszymi wartościami jest dobro i prawa jednostki. Obrona przed drugim człowiekiem, przed innym, stała się jakby koniecznością naszej kultury. Oznacza to, iż czujemy się zagrożeni obecnością drugiego człowieka, zwłaszcza gdy jest on rzeczywiście inny, odmienny w swojej kulturze, rasie, wyznaniu, czy różniący się od nas swoim myśleniu i działaniem. Taką postawę spotykamy również w naszych kościołach. Postawa ta wynika z lęku przed odmiennością innego chrześcijanina. Dlaczego tak się dzieje? Boimy się tego, czego nie znamy. Ten strach może powodować niechęć. Na takim gruncie łatwo mogą wyrosnąć jak chwasty krzywdzące stereotypy, które oddzielają nas od tych innych kolczastym murem. Inni wydają się wtedy niepotrzebni, bo nasza tradycja wyznaniowa, duchowość jest wystarczająca i pełna. Właśnie w tej sytuacji, w tym lęku przed innością, w doświadczeniu rozbitej przez nasz grzech jedności Kościoła, dochodzi do nas głos naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Przy analizie modlitwy Jezusa nasuwa się wiele refleksji. Po pierwsze, Chrystus gorąco pragnie, aby wspólnota, jaka panuje między Nim a Ojcem, poszerzyła się niejako o Jego uczniów. Pomiędzy Nim a Ojcem istnieje więź scalająca ich w jedno. Tą więzią jest miłość i właśnie ona buduje ową wspólnotę. Przedmiotem modlitwy Jezusa przed najważniejszym momentem w Jego życiu, dramatem Golgoty, jest zatem jedność uczniów, ich wspólnota, która jest świadectwem wzajemnej miłości. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ tak jak Jezus doprowadził uczniów do wspólnoty z Bogiem, tak uczniowie będą prowadzili ciągle przez wieki coraz to nowych ludzi. O tym pisze apostoł Paweł. Bóg pojednał nas ze sobą za pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę pojednywania. Jesteśmy zatem wysłańcami Chrystusa i sam Bóg przez nas upomina. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Uczniowie w każdym czasie historycznym zachwycą się Jezusem Chrystusem i znajdą jedność z innymi wierzącymi w zbawieniu, miłości, radości i pokoju otrzymywanym od Boga w Jezusie. Jezus proszący Ojca za przyszłych uczniów patrzy w daleką przyszłość. Jest to spojrzenie pełne miłości na ludzi żyjących dzisiaj. Jezus modli się nie tylko za swoich bezpośrednich uczniów, lecz również za swój Kościół po wsze czasy. Pragnie, by Jego Kościół stanowił jedność. Wiemy, że już we współczesnym Kościele zapomniano, że uczniowie Jezusa mają być jednością. Od samego początku występowały spory i konflikty. Ciągle dochodziło do rozłamów, jak choćby w Kościele w Koryncie, gdzie kłócono się w łonie wspólnoty, czyj chrzest jest ważniejszy, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Jedność Kościoła jest dla Chrystusa tak ważna, ponieważ w niej rozbłyska chwała Boga. Kościół jest znakiem dla świata, jest światłością świata. Thank you. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Ojcze niebieski, proszę Cię o jedność Twojego Kościoła, abyśmy nie byli zgorszeniem dla innych. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Jezu, dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy w Twoim Kościele dążą do jedności. Niech radują się i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Maryjo, nasza Matko, proszę Cię, aby chrześcijanie byli na całym świecie światłem dla niewierzących. Modlił się z Wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.